Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?
A ja Państwa jeszcze raz witam, tym bardziej, że w dzisiejszym programie Jeleniogórzanie rozmawiam ze swoim wieloletnim kolegą, panem Ryszardem Brolem, a właściwie powinienem powiedzieć profesorem, doktorem Ryszardem Brolem, ekonomistą, nauczycielem akademickim, no i pierwszym starostą powiatowym. A ponieważ znamy się, jak powiedziałem, od wielu, wielu lat, przeto pozwólcie Państwo, że będziemy rozmawiali sobie przez perty. Witam Cię serdecznie, Ryszardzie.
Witam Cię, Stanisławie.
Proszę Państwa, tak się zdarza, że coraz częściej moimi gośćmi są moi rówieśnicy, czyli ludzie w wieku lat 70+. Rzeczywiście Ryszard jest parę lat młodszy ode mnie. No ale wróćmy do tematu naszego jeleniogórskiego spotkania. Ryszard, właściwie jak rozmawialiśmy poza anteną, to właśnie zrelacjonowałeś to, że całą swoją młodość spędziłeś w kilku miejscach całego Dolnego Śląska, od Łóweckiego, przez Zgorzelec, przez Świdnicę, przez Jelenią Górę, Wrocław. Powiedz o tych swoich podróżach za rodzicami.
Przede wszystkim jestem Dolnoślązakiem i jeleniogórzaninem. Urodziłem się w takiej pięknej miejscowości, której, Stasiu, byłeś parę razy ze mną, a mianowicie w Zbylutowie w powiecie łóweckim. Nie wiem, dlaczego zacząłeś się śmiać, jak powiedziałem, pięknej miejscowości, ale naprawdę jest tam uroczo. Stamtąd z rodziną przeprowadzałem się po 2 miesiącach od urodzenia do Legnicy, tam mieszkałem 3 lata. Potem przeprowadziliśmy się do Jeleniej Góry, 2 lata mieszkaliśmy na Bogusławskiego. Stąd los nas zapędził do Świdnicy, gdzie chodziłem do podstawówki, później do Zgorzelca i tam kończyłem liceum ogólnokształcące i wreszcie do Wrocławia w 1967 roku. I we Wrocławiu mieszkałem do 1974, we Wrocławiu studiowałem, a w 1974 roku przyjechałem do Jeleniej Góry i od razu trafiłem na dobre towarzystwo. Zamieszkaliśmy z żoną i wtedy z małą córeczką na Różyckiego. Pamiętasz? Mieszkałem nad tobą.
Dosyć przyjaznym sąsiadem byłeś z małżonką i z małą córeczką. Dzisiaj te dzieci są już 50-letnie. Starsze. Właśnie też swojej córce wręczyliśmy kwiaty na 50-lecie. I z tej perspektywy, proszę Państwa, znowu wracamy do historii Ryszarda. Mianowicie, dlaczego akurat sobie wybrałeś studia ekonomiczne we Wrocławiu?
A mieszkałem we Wrocławiu, to po pierwsze, to studia we Wrocławiu. A dlaczego ekonomię? Może bym wybrał politechnikę, ale niestety z fizyki orłem nie byłem. Radziłem sobie świetnie z matematyką i z naukami społecznymi bardziej. Więc stąd ekonomia. I okazało się, że trafiłem w sedno. W pierwszym dniu mojej obecności jako studenta ówczesnej Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu poznałem dziewczynę piękną, Zosię, i do dzisiaj jest moją żoną. Czyli trafiłem dobrze, wiedziałem, co wybrać.
Teoria pierwszego strzału. Rzeczywiście dobrze. Tych strzałów pierwszych było, proszę Państwa, w życiu Ryszarda wiele, bo też po zakończeniu studiów był pierwszym doktorantem nauk ekonomicznych na uczelni, najmłodszym doktorantem, ale owie pierwszeństwo za chwileczkę miało się zamienić w inny element, mianowicie Ryszard został również pierwszym starostą powiatu ziemskiego tutaj w Jeleniej Górze. Ale zanim do tego przejdziemy, wróćmy do uczelni. Lata 70. to był właściwie taki wysyp młodej kadry inteligenckiej z Wrocławia, absolwentów właśnie Akademii Ekonomicznej, którzy zasilili tutaj tworzącą się dopiero co naszą jeleniogórską filię tej uczelni.
No faktycznie w 1974 roku przyjechałem do Jeleniej Góry, dlatego że władze Jeleniej Góry oferowały pracownikom młodej wówczas filii Akademii Ekonomicznej mieszkania. Ja pracowałem we Wrocławiu, studia ukończyłem w 71 roku, pracowałem do 74 we Wrocławiu, chociaż już w 73 na zajęcia przyjeżdżałem do Jeleniej Góry, tu mi się spodobało. Władza dawała mieszkanie, od razu 3-pokojowe, więc mając żonę i małą córeczkę, niewiele się zastanawiałem. Przyjechaliśmy tutaj tak jak wielu moich kolegów, profesorowie Borys, Przybyła, wielu innych. Właśnie na tej zasadzie znaleźli się w Jeleniej Górze. Wówczas stworzył się taki pierwszy jeleniogórski ośrodek akademicki. Faktycznie ja byłem młodym doktorem, wcześniej udało mi się uzyskać ten zaszczytny stopień naukowy. Chyba w 76 roku i wówczas byłem rzeczywiście najmłodszym doktorem na uczelni. No to były świetne lata. Przede wszystkim dlatego, że byliśmy młodzi, jak pamiętasz. Rywalizowaliśmy w różnych sytuacjach i różnych dziedzinach. Nawet o to, kto ma lepsze auto. Przez okno patrzyłem, Schubert podjeżdża Wartburgiem, więc mnie skręcało. Ale zawsze to wychodziło nam na dobre, bo rzeczywiście to była i jest trwała przyjaźń. Wtedy były jeszcze ciekawe czasy, dlatego że inaczej spędzaliśmy czas. Nie każdy patrzył w komórkę, w komputer. Często odbywały się spotkania w mieszkaniach, gdzie w małym mieszkaniu 20 osób potrafiło przybyć, 25. Było miło i radośnie, jak na uczelni ktoś z pracowników miał imieniny czy urodziny, to przychodzili do niego wszyscy pracownicy. Więc były to rzeczywiście takie sympatyczne czasy, które miło wspominam między innymi dlatego, że zawsze w tych sytuacjach towarzyskich się pojawiałeś.
Tak, to było piękne czasy i imieniny trwały. Proszę Państwa, jak pamiętacie, to ze swoich młodych lat do godziny 4, 5 i 6 rano i nikomu to nie przeszkadzało. Dzisiaj jest to niemożliwe. Ale byłeś też twórcą pewnego obyczaju studenckiego, młodzieżowego obyczaju studenckiego w Jeleniej Górze, jakim były juwenalia.
To ekonomalia, tak to się nazywało na uczelni ekonomicznej, no trwały, powiedziałbym, od zawsze, jak funkcjonuje uczelnia i tu ja żadnym inicjatorem nie byłem, no byłem aktywnym uczestnikiem jako student, jako szef organizacji studenckiej we Wrocławiu, a później jako młody pracownik ze studentami, z którymi często się też przyjaźniłem, byłem na ty i razem żeśmy urzędowali na tych juwenaliach. Ale inicjatorem to na pewno nie byłem, znaczy uczestnikiem.
Pytam o to, że dostrzegasz przecież jako profesor akademicki jeszcze do niedawna czynny nawet w stopniu prorektora macierzystej uczelni we Wrocławiu. Jaka jest różnica w obecnym podejściu studentów do tych dydaktycznych zadań? Jak cięży jest pracować wykładowcom, którzy najczęściej mają dzisiaj przed sobą ekran monitora i martwe pole?
Młodzież, myślę, zawsze była taka sama. No ja bardzo srogim profesorem, czy wcześniej doktorem nigdy nie byłem, więc zawsze wymagałem, ale dwójnie stawiałem. Byłem z tego znany, że na trzecim, czwartym razem studenci zdawali, ale nigdy, może za jednym przypadkiem tylko, nigdy nie postawiłem dwójki. Raz się zdarzyło, że jednej studentce postawiłem dwóje, to miałem takie wyrzuty sumienia, że jak skończyła studia, to ją zatrudniłem. Wtedy byłem dziekanem tu Wydziału w Jeleniej Górze i właśnie tą panią zatrudniłem w sekretariacie katedry, w której pracowałem. Z powodu wyrzutów sumienia, że kiedyś tu mnie dostała ocenę niedostateczną.
Była też to całkiem niebrzydka kobieta, więc myślę, że i te elementy trochę o tym zadecydowała, ale jeżeli mówisz, że to były wyrzuty sumienia, to tym bardziej. No i przyszedł, proszę Państwa, czas na jeszcze poważniejsze zadania samorządowe, bo to się dowiadujemy, ale to było 13 listopada, jak pamiętam, 1998 roku. Ryszard został powołany na stanowisko starosty ziemskiego. To była taka solidna walka dobrego ze złem w perspektywie czasu oczekiwań na sukcesy, czy też wyrachowanie?
No nie, to był zupełny przypadek. Mianowicie ja zawodowo, oprócz tego, że jestem nauczycielem akademickim, zajmowałem się przez całą swoją karierę naukową sprawami gospodarki lokalnej, ekonomiki miasta, finansami samorządowymi, a więc generalnie gospodarką samorządową, gospodarką usytuowaną na określonym terytorium. No więc pasowałem do funkcji samorządowej. Tak uznano, no wskazując mnie jako kandydata. W tym czasie kierowałem takim zespołem badawczym, który pracował na rzecz gmin w różnych częściach kraju zresztą. Robiliśmy strategię rozwoju lokalnego, strategię rozwoju gmin, strategię rozwoju miast w różnych miastach. I to z dużym powodzeniem, bo wówczas jeszcze oczywiście Polska nie była członkiem Unii Europejskiej, ale mogła korzystać już z tak zwanych funduszy przedakcesyjnych i tam warunkiem było realizowanie zadań wynikających z przyjętej strategii rozwoju, a nie podejmowanych ad hoc jakichś decyzji, które nie zawsze były trafne. No i w związku z tym było wiadomo, no w środowisku naukowym, ale tu lokalnym, nie tylko naukowym, że po prostu się na tym znam. I wtedy, gdy odbyły się wybory do samorządu powiatowego, pierwsze, wówczas no, nastąpił taki remis. Ja nie startowałem w tych wyborach oczywiście. Wynik był remisowy. Z jednej strony, zdaje się, wtedy to się nazywało Akcja Wyborcza Solidarności, a z drugiej strony SLD i PSL, czy jakaś tam inna odmiana, no, jakiegoś takiego ugrupowania związanego z PSL-em. No i długo nie można było wyłonić starosty, więc trzeba było szukać konsensusu. I było tak, że wnikało to z ustawy. Starosta w powiatach powinien być wyłoniony do 20 któregoś listopada, nie pamiętam dokładnie daty. Jeśli nie, to wtedy premier wskazałby komisarza, który zarządzałby powiatem. W większości powiatów takie wybory się odbyły, tam gdzie widoczna była przewaga radnych, więc nie było problemu. Tutaj było remisowo. No i wówczas Sojusz Lewicy Demokratycznej zaproponował mi kandydowanie na posadę starosty, motywując to względami tymi, których wcześniej mówiłem, że po prostu jestem fachowcem od spraw samorządowych. Zresztą byłem wówczas i doradcą parlamentarzystów, gdy powstawały kolejne ustawy samorządowe, więc nie byłem anonimowy. Moją konkurentką wówczas w walce o posadę starosty była pani obecna burmistrz Kowar, czyli pani Zakrzewska, którą wystawiła tamta formacja Solidarności. Wiem, że z jakąś niewielką nadwyżką głosów radni zdecydowali to, co zdecydowali. Stąd byłem starostą, nie politykiem, ale raczej starostą, powiedziałbym, fachowcem od gospodarki samorządowej.
Od tego czasu mamy już trzeciego starostę po kolei i wszyscy wracają właściwie do tych pierwszych zrębów starostwa, które w Schedzie otrzymało budynek po Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Nieboszczki Partii Robotniczej przy ulicy Kochanowskiego. Dzisiaj się oczywiście ta struktura rozrosła, bowiem część starostwa również jest na ulicy Podchorążych. Ale proszę powiedz, Ryszard, jak ty wspominasz te pierwsze czasy i co uważasz za swój największy sukces, nie mówiąc o tym sukcesie, że tam jest samo stworzenie struktury od podstaw, od pomieszczeń, biurek, poprzez pracowników, już sukcesem było.
Najważniejszym zadaniem było zorganizowanie odpowiedniej struktury, zadbanie o to, żeby były odpowiednie finanse i w ramach tych finansów, żeby się tak poruszać, żeby nie było katastrofy finansowej. A finanse no, nieporównywalne do dzisiejszych. Na początku powiaty były bardzo ubogie, chociaż i dzisiaj też, szczególnie w ostatnich latach, najlepiej z finansami samorządowymi nie jest. Co było największym sukcesem? No, zorganizowanie pierwszego zespołu. Ja zawsze będę wspominał w szczególności dwie osoby, dzięki którym właściwie ten powiat został ukształtowany, jak został i jak do dzisiaj trwa. Są to ówczesny przewodniczący Rady Powiatu, Jacek Włodyga, który potem przez wiele kadencji był starostą jeleniogórskim. I drugą osobą to jest pan Jan Politaj, wyjątkowy specjalista od spraw administracji, kodeksu postępowania administracyjnego, różnego rodzaju procedur urzędniczych. Wcześniej zresztą był dyrektorem generalnym w Urzędzie Wojewódzkim. Kończył odpowiednie szkoły, mimo że był geodetą, to jeszcze kończył tam Państwową Szkołę Administracji dla tych kadr urzędniczych. Więc obydwaj ci panowie rzeczywiście byli takimi najważniejszymi osobami. W trójkę żeśmy ten powiat w jakiś sposób starali się ukształtować, powołując jego strukturę organizacyjną, jednostki organizacyjne i tak dalej, i tak dalej. A co było sukcesem? No, po pierwsze, udało się zgromadzić trochę pieniędzy. Mianowicie wówczas ruszył proces komunalizacji mienia. Była odpowiednia ustawa, która pozwalała przejmować majątek państwowy na rzecz samorządów. Więc wtedy, mając to doświadczenie we wcześniejszej pracy w gminach, w miastach nad budową strategii rozwoju, no zdecydowałem o tym, że będziemy się starać o nieruchomości przede wszystkim na terenie powiatu, ale też i Jeleniej Góry, które mogą być użyteczne do funkcjonowania powiatu. No i to było z dobrym skutkiem, więc ten majątek się powiatu w ciągu pierwszych dwóch lat znacząco powiększył. No i zaczęliśmy się starać o dofinansowanie na funkcjonowanie w tych nowych obiektach, na przykład domów pomocy społecznej, placówek oświatowych i najczęściej, tak jak spodziewaliśmy się zresztą, dostawaliśmy odmowę finansowania, a po uzyskaniu takiej odmowy można było ten majątek sprzedać. No więc sprzedaliśmy pałac w Staniszowie, który wcześniej na drodze komunalizacji powiat uzyskał, bo tam był jakiś ośrodek straży pożarnej likwidowany. Chcieliśmy tam zorganizować dom pomocy społecznej, potem staraliśmy się o schronisko młodzieżowe. Nic z tego nie wyszło, więc dostaliśmy zgodę na sprzedaż. ten pałac, który kupił pan Dzido, funkcjonuje do dzisiaj, został rozbudowany.
Doskonała decyzja, jak się
A powiem. Pieniądze samorządu wykorzystaliśmy w placówkach oświatowych. Wówczas remonty były przeprowadzone i dokończona budowa takiego domu, bursy szkolnej przy Szkole Mistrzostwa Sportowego. Budowaliśmy, remontowaliśmy drogi, no bo to była pierwsza taka duża inwestycja drogowa w powiatach tu dolnośląskich. To była budowa tej drogi przez cały Karpacz, a także drogi w Szklarskiej Porębie do wyciągu. Tam wcześniej było dosyć, powiedziałbym tak, prymitywnie, nieprzyjaźnie dla turystów i mieszkańców. Myśmy te drogi uporządkowali. Budowaliśmy też most w Piechowicach, który się tam walił. Powstała droga od Janowic do Komarna. No więc pieniądze na te powiatowe inwestycje pochodziły częściowo z kredytu, bo mieliśmy dzięki tym nieruchomościom zdolność kredytową, a częściowo ze sprzedaży nieruchomości, których nie dało się zagospodarować na cele, które ma realizować powiat.
Ryszard, czy dzięki twojej inicjatywie, czy też inicjatywie politycznej ówczesnych władz, przeciętnemu mieszkańcowi Janowic, czy Kowar, czy Kostrzycy zaczęło się żyć pod władzami starosty Brola lepiej?
Bym tak bezpośrednio nie przekładał. O jakości życia na określonym terytorium decydują przede wszystkim gminy. To one są wyposażone w takie instrumenty, w takie uprawnienia, które odnoszą się bezpośrednio do jakości życia. W naszym przypadku powiatu to jest drobny wycinek, mianowicie szpital powiatowy, który był w Kowarach. Przeżywał ogromne trudności, byśmy go częściowo sprywatyzowali. A co najważniejsze, przetrwał w momencie, gdy inne szpitale padały. To, że on przetrwał, to już był sukces. Czy szkoły średnie, które mnie jako Belfrowi bardzo zależało na tym, żeby trzymać poziom szkół w Piechowicach, Szklarskiej i Karpaczu. Na jakość życia przekładało się wszystko to, co się dzieje w samorządach i w państwie. Wtedy były na początku XXI wieku dobre lata dla Polski. Zresztą przez długie lata potem również. To raczej się przekładało na obfitość naszego życia.
Bardziej chodziło chyba tutaj o to, aby był urząd bliżej obywatela.
A no ale tak, urząd był blisko obywatela. Nawet pamiętam, z tego wynikały takie ciekawe historie, bo ja raz tygodniu dyżurowałem. Mógł przyjść każdy mieszkaniec powiatu i powiedzieć, co go boli i co oczekuje i dlaczego powiat źle funkcjonuje. Zdarzało się, że przychodziły w ciągu takiego dyżuru 3-4 osoby i najwięcej głosów dotyczyło skarbów schowanych rzekomo przez Niemców w różnych miejscach, górach, lochach, piwnicach i że się nic nie dzieje, tych skarbów nie szukamy. Wtedy oczywiście zapraszałem pana redaktora Marka Chromicza, żeby też on o tym wiedział, bo on świetnie o tym pisał.
W swoich audycjach robił te z workiem liczy
rzeczy. Też go z sentymentem wspominam, to też był dobry współpracownik powiatu.
Ryszarda, teraz przejdźmy do drugiej sprawy. Czy uważasz, że dzisiejsza funkcja starostwa karkonoskiego integruje, czy dezintegruje środowisko Kotliny Jeleniogórskiej, bo głosy są różne od Jeleniej Góry zaczynając.
No był kiedyś taki pomysł, pamiętam, to był chyba 2000 rok, przemianować powiat jeleniogórski na powiat karkonoski. Wówczas Rada Powiatu i ja zdecydowaliśmy, że najpierw trzeba zapytać włodarzy gmin, o tym mieszkańców. No i z tego sondażu wynikało, że to jest nietrafna nazwa, że zostajemy przy powiecie jeleniogórskim, no przede wszystkim dlatego, że nie wszystkie gminy leżą w Karkonoszach, a wszystkie gminy są bardzo ściśle powiązane z Jelenią Górą. Więc tej sprawy już za mojej kadencji, ani kolejnych Jacka Włodygi nie wracaliśmy do czego.
To może jednak poszła moda na tego rodzaju krajobrazowe, że tak powiem, powiaty, czy też ich nazewnictwo, bowiem mieliśmy przykład powiatu tatrzańskiego, który też wzbudza szereg sensacji w tamtym środowisku.
No tak, wtedy też pojawił się pomysł powiatu łużyckiego zamiast lubańskiego. Była nawet taka dyskusja, zmniejszyć liczbę powiatów. To w 2000 roku zaczęła się taka dyskusja, żeby powiaty były silniejsze, lepiej wyposażone finansowo i wtedy na terenie dawnego województwa jeleniogórskiego byłoby też mniej powiatów, nie byłoby kamiennogórskiego, lwóweckiego i połączony byłby powiat zgorzelecki i lubański w tak zwany powiat łużycki. To też były tylko dyskusje i do tego też nie wracano.
Dosyć ściśle, z tego co pamiętam, współpracowałeś z twórcą systemu administracyjnego w Polsce, z panem profesorem Regulskim.
No nawet gościliśmy tu wielokrotnie pana profesora Regulskiego. Mamy z nim wspólne publikacje, rzeczywiście. No, był takim drugim moim mistrzem, bo pierwszym, najważniejszym był pan profesor Adam Ginsberg-Gebert, którego poznałeś
tak,
osobiście.
Tak, pamiętamy go. A powiedz mi tylko, czy teraz w twojej ocenie właśnie takiego spokojnego, płynącego po środku rzeki Mississippi, spokojnego człowieka, oceniasz ten system administracji państwowej za szczęśliwy czy wadliwy?
On nie jest specyficzny na tle innych krajów. Można go przyrównać do większości systemów samorządowych, większości krajów Unii Europejskiej. Jest to dobre rozwiązanie. Niewątpliwie im więcej samorządu i kompetencji w samorządach i finansów w samorządach, tym lepiej i racjonalniej. Zresztą podobny system był wdrażany w Ukrainie. Też miałem przyjemność tam służyć jako doradca. Wiele przyjaźni zresztą się wówczas nawiązało, bo Ukraińcy przyjeżdżali tu do Jeleniej Góry na wydział, nasz wydział tu jeleniogórski Uniwersytetu Ekonomicznego, wiedząc o tym, że tu bardzo silny jest ten zespół samorządowców i czerpali wzorce. Myśmy i publikowali, i jeździli na konferencje, w szczególności do Tarnopola, ale też i do Lwowa. I ten system ukraiński jest bardzo, powiedziałbym, podobny, nawet bliźniaczy do systemu samorządowego w Polsce. Teraz jak czytam te relacje z wojny na Ukrainie, to znalazłem taką wypowiedź żołnierza rosyjskiego, który nie mógł się nadziwić, że na Ukrainie podejmuje się decyzje na tylu szczeblach i że o różne sprawy pytają i gospodarzy tak najniższego szczebla i wyższego i jeszcze wyższego, a nie jeden wódz wie najlepiej co i jak i jedna partia. Ale myślę, że powiat jest w niezłych rękach. Wtedy, gdy starostą był Jacek Włodyga, oczywiście byłem częstym gościem w starostwie powiatowym. Nawet pełniłem taką społeczną, nieformalną rolę doradcy. Ostatnio nie byłem w starostwie. Raz tylko z jakiejś okazji miałem przyjemność spotkać przy jakiejś uroczystości pana starosty i zamienić z nim dwa zdania. I wydaje mi się, że to jest człowiek o odpowiednich kompetencjach. Trudno mi jakichś bliższych ocen wystawiać.
Chyba też o ogromnej umiejętności koncyliacyjnej, co na tym stanowisku nie jest bez znaczenia. Ale oto, proszę państwa, przychodzi czas, kiedy Ryszard dobija do brzegu, który się nazywa emerytura. Mieszka w pięknym domu w Jeleniej Górze, na Zabobrze, a właściwie jego nadrzecznej części. Uprawia razem z żoną piękny ogród. To jest zresztą pasja. I w ten sposób przeszedłem do twoich rodzinnych, Ryszardzie, spraw. No i znowu byłeś pierwszy, bo pośród naszego środowiska byłeś pierwszym dziadkiem i pierwszym pradziadkiem. Przez to powiedz coś o swoich rodzinnych koligacjach.
To się wszystko zgadza. Dziadkiem zostałem w wieku 47 lat, czyli szybko. Moja wnuczka ma teraz 26 lat, ma dwóch synów, czyli jestem pradziadkiem. Pamiętam ten moment, gdy dowiedziałem się, że pradziadkiem zostałem, że mam prawnuka. Byłem wtedy prorektorem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Odbywało się posiedzenie kierownictwa uczelni. Wtedy oczywiście wszyscy telefony wyłączone. Dyskutujemy o ważnych sprawach, a mój telefon w kieszeni wibruje niemiłosiernie, więc nie mogłem wytrzymać. Przeprosiłem, odebrałem telefon i z krzykiem wyszedłem. Wysłuchałem, że jestem córka mi, która zadzwoniła, że jest babcią, czyli ja jestem pradziadkiem. No i wpadłem z powrotem na tą salę posiedzeń z krzykiem, że jestem pradziadkiem. I co się stało? Rektor, pan Andrzej Gospodarowicz, przerwał posiedzenie. No i odbyła się inna uroczystość.
Cudownie, cudownie. No ale masz tej rodziny trochę po sobie, trochę w okolicach.
No syn poszedł w moje ślady.
Tak, jest Marcin
adiunktem na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, tak, w Instytucie Ekonomii.
Mieszka we Wrocławiu, tak. A Magda, córka, ma 50 lat, jak już im państwo mówili.
Córka mieszka od 23 lat za granicą, najpierw w Szwecji, ostatnio w Norwegii, stąd mam dwie wnuczki w Norwegii i dwóch prawnuków w Norwegii. A dwie wnuczki mam w Polsce, a więc dwie córki mojego syna.
No i to jest, proszę państwa, ogromna sztuka, aby w wieku lat 70 uczyć się po norwesku. I parę słów, Ryszard, po tym norwesku zna, a szczególnie te, których w książeczce modlitewnej nie ma. Ale powiedz, jak żyje ci się teraz na emeryturze? Czy łatwo jest właściwie tak zwekslować na ten wolny stan, kiedy się już człowiek mniej interesuje tym, co będzie pojutrze albo dla 3 dni w polityce, a bardziej martwimy się o swoje zdrowie.
No tak, o zdrowie swojej rodziny to przede wszystkim, ale też trochę, jak powiedziałem, mnie interesuje się takimi lokalnymi sprawami, akurat powiatu, no, miasta trochę bardziej, ale ja, a szczególnie moja żona, mocno przeżywamy różnego rodzaju niepowodzenia naszego kraju w ostatnich latach. My jesteśmy tacy, powiedziałbym, z krwi i kości liberalni. Nie dzielimy ludzi na lepszych, gorszych. Nigdy nie wywoływaliśmy różnego rodzaju konfliktów. Staraliśmy się unikać w ogóle uczestnictwa w jakichkolwiek konfliktach, czego ty, Stasiu, jesteś dowodem, bo znamy się bezkonfliktowo 100 lat. No a ostatnio niestety nie najlepiej, stąd wróciłem do roli ja, a moja żona w szczególności, komentatora w sieci takich bieżących, nieprzyjemnych sytuacji. Nie mówiąc już o wojnie w Ukrainie, bo to już jest zupełna tragedia. Ale żyjemy na ogródku, na spotkaniach z przyjaciółmi. Najbliższe w sobotę, pamiętasz, Stasiu?
Pamiętamy, pamiętamy.
Z okazji 50. rocznicy naszego ślubu. Mojej, Zosieńki i moje.
No i proszę Państwa, no chcę wrócić jeszcze do tych hiobistycznych Twoich opowiedzi związanych z gospodarką naszego kraju. Naprawdę niesłusznie czepialski jesteś, bo właśnie z dnia wczorajszego miałem okazję zrobić interes sezonu wiosennego, zakupując za 5,50 10 deko fasolki szparagowej, co dowodzi, że kraj nasz idzie ku dobremu.
To i tak taniej niż czereśnia.
Dlatego też, Ryszard, pielęgnuję te grządki. Jak już będzie bardzo źle, to meldujemy się do Was z masłem i zrobimy sobie ulubione nasze danie, czyli pyrki, niestety cypryjskie, z fasolką szparagową za 55 zł. Proszę Państwa, w tym krótkim naszym spotkaniu chcieliśmy Państwu przedstawić pana profesora doktora Ryszarda Brolla. Pewno się to udało, bo to postać znana wcześniej z mediów również. No i jak zwykle, Ryszard, na koniec naszej audycji wybierz sobie jakąś melodię, utwór sceniczny, utwór literacki, słuchowisko czy wiersz, który moglibyśmy Ci zadedykować.
Obojętnie co, oby to był Czesław Niemen.
Więc pewno pójdziemy po ten strasznie dziwny świat. Dziękuję Państwu serdecznie. Rozmawialiśmy dzisiaj z panem profesorem, doktorem Ryszardem Brollem.
Dziękuję Ci, Stasiu.
Dziękuję.
Dziwny jest ten świat, gdzie jeszcze wciąż mieści się wiele zła i dziwne jest to, że od wielu lat człowiekiem gardzi człowiek. Dziwny ten świat ludzkich spraw, czasem aż wstyd przyznać się, a jednak często jest, że ktoś słowem złym zabija tak, jak może. Nie nabij. sobie.
Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?